Chcielibyśmy Wam powiedzieć jedną bardzo istotną dla przyszłości naszego podcastu rzecz. Mianowicie możecie nas wspierać za pośrednictwem portalu Patronite. Oczywiście to, co robimy, jest naszym hobby i bawi nas to i bardzo się cieszymy, że możemy mówić Wam o Chinach. Natomiast prawda jest taka, że poświęcamy na to bardzo dużo czasu, bardzo często kosztem naszych obowiązków zawodowych, naszych obowiązków na uczelni, naszego wolnego czasu.
Tak, byłoby nam bardzo miło, szczególnie, że poza naszym czasem, którego poświęcamy naprawdę dużo, no tworzenie podcastu to są również koszty pieniężne, tak?
To
musimy
prawda.
Kupić sprzęt, do tego trzeba opłacić serwer, na który te podcasty są wrzucane. Jakby to są pieniądze, które my co miesiąc wykładamy z naszych własnych kieszeni i oczywiście jesteśmy bardzo szczęśliwi i bardzo zadowoleni z odbioru tego podcastu, ale miło byłoby zarobić przynajmniej na te koszty.
Jeżeli lubicie nas słuchać, zapraszamy Was bardzo na Patronite. Możecie nas wspomóc, choćby i symbolicznie wszystko się liczy. A jeżeli chcielibyście nas wspomóc troszeczkę większą kwotą, będą oczywiście dla Was dodatkowe treści, do których za pośrednictwem serwisu Patronite będziecie mieć dostęp.
Mało powiedziane, odcinek 15. Zapraszamy Was na kolejny odcinek Mało powiedziane. Z tej strony Wasi prowadzący Piotr Sochoń,
Nadia Urban,
Weronika Truszczyńska.
Wszyscy znacie lub słyszeliście o aplikacji TikTok, która szturmem podbiła internet w prawie wszystkich zakątkach globu. Pewnie większość z Was wie, że jest to aplikacja stworzona przez chińską firmę, ale raczej niewiele z Was wie, jak wygląda pierwowzór TikToka. Może kojarzycie logo tej aplikacji, które wygląda jak nutka. Otóż nie tylko wygląda jak nutka, ale wygląda również jak litera D. A to wszystko dlatego, że pierwowzorem i chińskim odpowiednikiem TikToka jest aplikacja Douyin. Twórcą aplikacji jest chińska firma Zijie Tiaodong, czyli prawie dosłownie ByteDance. Wdarła się ona błyskawicznie do chińskiej technologicznej pierwszej ligi. Co ciekawe, w początkowej fazie wzrostu nie korzystała ona z pomocy dwóch obecnie największych firm, o których niejednokrotnie już mówiliśmy w Mało powiedziane, czyli Tencenta i Alibaby. Tencent to właściciel WeChata. Jest to jeden z elementów czyniących tę firmę wyjątkową w skali chińskiej. Założycielem firmy jest Zhang Yiming, urodzony we wschodnio-południowej prowincji Fujian, w relatywnie niedużym mieście Longyan. Co ciekawe, w tym samym mieście także urodził się i wychował inny wielki biznesmen z branży technologicznej. Możecie spróbować zgadnąć aplikację, znaczy właściwie no firmę, która stoi za nią.
Sekunda, może wymyślę, kogo nie znam jeszcze, na pewno nie jest to Jack Ma.
Ale jest to top.
Meituan?
Tak. Meituan. W tym samym mieście Longyan w prowincji Fujian urodził się też Wang Xing, czyli założyciel Meituana. Co za niesamowity zbieg okoliczności.
Niesamowite miasto
czyste,
to musi być.
Czysta woda i powietrze na pewno służą. Jak pisze South China Morning Post, dwóch wspomnianych nawet współpracowało przy wczesnych startupach, bo poza krótką pracą dla Microsoft, Zhang Yiming, założyciel ByteDance, nie był zatrudniony w dużych firmach. Skupiał się właśnie na pracy samodzielnej i tworzeniu startupów. A jego konikiem i głównym zainteresowaniem było stworzenie aplikacji, która agregowałaby dane użytkowników i poprzez wykorzystanie samouczących się algorytmów oferowała tym użytkownikom treści jak najlepiej wpasowujące się w ich osobiste zainteresowania. Czyli jest to tak zwany machine learning. Widzimy już na tym etapie zalążek idei tego, co ostatecznie zadecydowało o wielkim sukcesie ByteDance, ich kluczowych aplikacji, czyli Douyin i znanego Wam zachodniego odpowiednika TikTok. Oczywiście forma krótkich filmów wideo świetnie nadaje się do tego, aby właśnie udoskonalać taki algorytm i uczyć się jak najwięcej o preferencjach użytkowników, więc nie ma tutaj mowy o żadnym przypadku, jeżeli chodzi o zakres aplikacji. Zanim jednak firma zogniskowała swoją uwagę na platformie z filmikami, w pierwszej kolejności w 2012 roku wdrożyła tę ideę w życie poprzez uruchomienie wciąż istniejącej i popularnej platformy Toutiao, czy też Jingri Toutiao, bardzo ciekawej platformie, która wykorzystuje właśnie ten samouczący się algorytm do oferowania nam spersonalizowanych treści, ale w formie tekstowej, czyli newsów i artykułów. Jeżeli zastanawiacie się w ogóle, jak w Chinach w tamtym okresie, czyli 15-10 lat temu, kiedy właśnie Toutiao wchodziło na rynek, jak wtedy promowało się nowe aplikacje, to oprócz metod bardziej konwencjonalnych, znanych z Europy czy USA, w Chinach bardzo powszechne było płacenie sprzedawcom telefonów, komisom telefonów za wgranie danej aplikacji jako domyślnej części oprogramowania. Ta praktyka mocno wyhamowała od 2013 roku, kiedy wprowadzono odpowiednie regulacje w tym zakresie. Ten element jest ciekawy w tym sensie, że obrazuje wam trochę rzeczywistość technologiczną, rzeczywistość użytkowników technologii w Chinach. Z jednej strony mamy do czynienia z bardzo dużą kreatywnością, płynną współpracą różnych aktorów, ale z drugiej niedostatecznie uregulowanym rynkiem i tak naprawdę ograniczoną skutecznością organów wykonawczych i kontrolnych.
Jeżeli mogę się tylko wtrącić, to takie zjawisko, o którym ty wspomniałeś, czyli wgrywanie aplikacji na smartfony, na urządzenia elektroniczne, także w momencie, w którym kupujemy takie urządzenie, ona już tam jest, nie jest tylko chińskie. Nie pamiętam teraz dokładnie kraju, wydaje mi się, że to była albo Malezja, albo Indonezja, ale tam właśnie na smartfonach jako domyślna aplikacja był obecny Facebook. I to przyczyniło się do tego, że procent użytkowników Facebooka jest tam bardzo wysoki.
Mhm. Może odpowiedzmy sobie na pytanie, jak w ogóle wygląda Douyin, czyli ta aplikacja matka w stosunku do TikToka i dlaczego stała się tak popularna w Chinach?
Na początek może trochę liczb. W 2020 roku Douyin miał 200 milionów użytkowników dziennie. Każdego dnia 200 milionów Chińczyków wchodziło na Douyin, żeby tam przeglądać filmy, krótkie filmy. I każdego dnia było przez nich oglądane około miliarda filmów. Mówię tutaj oczywiście o tych liczbach dziennych, jeszcze raz to podkreślam. To wszystko działo się każdego jednego dnia. A sam Douyin był ściągnięty ze sklepów z aplikacjami ponad miliard razy.
Ale to jest ciekawe, bo jeżeli na przykład myślicie sobie, okej, jest Douyin, czyli jakaś aplikacja podobna do TikToka, która funkcjonuje w Chinach, ale to właśnie ten moment wejścia na scenę międzynarodową był tym momentem, który dźwignął firmę ByteDance do zupełnie innego progu biznesowego, to nie do końca tak jest, bo Douyin jeszcze do niedawna, naprawdę do niedawna, mówię do kilku miesięcy wstecz, był większą aplikacją niż TikTok.
Jeżeli pod względem liczby użytkowników.
Pod względem liczby użytkowników. Teraz one mogą być bardzo porównywalne, ale to pokazuje wam to, jak popularną aplikacją w Chinach jest Douyin.
Zgadza się. Moje pierwsze zetknięcie z Douyinem to był jakiś przełom roku 2017 i 2018, czyli właśnie ten moment, kiedy on zaczął bardzo szybko zyskiwać na popularności tutaj w Chinach. I no to były czasy, kiedy jeszcze nie było TikToka w Polsce czy na Zachodzie. To były czasy, kiedy istniała już chyba aplikacja Musical.ly, ale ona nie należała wtedy do firmy ByteDance.
Musical.ly też jest aplikacją chińską. Aplikacja podobna do TikToka,
tak, tak,
która wcześniej wyszła poza Chiny. Oczywiście nie była nawet w bliskim stopniu tak popularna jak TikTok i to właśnie ByteDance przez przejęcie Musical.ly wprowadził TikToka na salony światowe.
Zgadza się. ByteDance po prostu wykupił Musical.ly i nastąpił rebranding. Nazwa została zmieniona na TikTok. No i mamy teraz TikToka, który też należy do ByteDance. I przede wszystkim Douyin to nie jest pierwsza chińska aplikacja dedykowana wideo, która stała się popularna, bo tych aplikacji było mnóstwo. I ja pamiętam, że jeszcze zanim zaczęłam używać Douyina, zanim zanim spotkałam się po raz pierwszy z Douyinem, w Chinach popularne były inne aplikacje dedykowane wideo. Ja nie wiem, czy słyszeliście na przykład o takiej aplikacji jak MeiPai albo MiaoPai. Co ciekawe, aplikacja MiaoPai należy do bardzo dużej społecznościówki chińskiej, czyli do Weibo. I tylko co różniło te wcześniejsze aplikacje, takie jak MeiPai, MiaoPai, ale również Kuaishou, bo Kuaishou zostało wprowadzone na rynek chiński już w roku 2011, czyli 10 lat temu. Wszystkie te aplikacje, które wymieniłam przed chwilą, one były projektowane mniej więcej jak Instagram. One miały bardzo podobny interfejs do Instagrama, tylko że zamiast zdjęć pokazywały nam się filmy. Musieliśmy kliknąć palcem i wtedy film nam się odpalał, mogliśmy go zobaczyć. Na chińskim rynku Douyin jako pierwsza aplikacja zaczęła wrzucać filmy na jakby całą wysokość i szerokość telefonu i mogliśmy je przewijać palcem, przewijamy palcem w górę i wyskakuje nam kolejny film, czyli no to, co znamy w tym momencie z TikToka. Wcześniej wyglądało to zupełnie inaczej i jak widać ta funkcja, to znaczy ta łatwość w przeglądaniu filmów zdobyła serca Chińczyków, tak jak i ludzi na zachodzie, bo Douyin bardzo szybko zaczął te inne aplikacje, które w Chinach były od lat, wyprzedzać. Za Douyinem poszły też inne aplikacje, bo w tym momencie chyba wszystkie społecznościówki już oferują przeglądanie filmów, taki specjalny interfejs na przeglądanie filmów i one są oczywiście klonami Douyina. Na przykład na WeChacie jest funkcja, gdzie możemy pooglądać sobie filmy i one są wyświetlane w dokładnie taki sposób jak na Douyinie. To samo się dzieje na Xiaohongshu, to samo się dzieje teraz oczywiście na Weibo.
No akurat jeżeli chodzi o WeChat, to jest aplikacja, wydaje mi się, pewnie nawet najpopularniejsza z tych chińskich na zachodzie. Też aplikacja, która jest dostępna na zachodzie i jest inna od Weixin, czyli tego chińskiego WeChata, ale jest bardzo, można o tym przeczytać także w Chinach, że jest bardzo dużo energii, środków i pracy kładzione w to, żeby na WeChacie zmienić to przyzwyczajenie użytkowników z korzystania bardziej z tych momentów, czyli czegoś, co byśmy porównali do facebookowego walla, takiego postowania znajomych, bo to była taka funkcja przeglądania różnych i uploadowania różnych treści na WeChacie, czyli znajomi się dzielą zdjęciami i nagraniami, żeby właśnie zmienić to przyzwyczajenie na WeChat. Po angielsku to się nazywa channels, tak? Czyli takie kanały WeChata, które są właśnie trochę tego, co wrzucają nasi znajomi, z bardzo dużą domieszką treści sugerowanych nam przez algorytm. Więc absolutnie tak, masz rację, że tutaj Douyin pod tym względem wyznacza standardy w Chinach.
Zgadza się, zresztą Douyin na początku swojego istnienia był wskazywany jako aplikacja, której większość użytkowników to są osoby z dużych miast. O tym chyba mówiliśmy w naszym odcinku o internecie, że mimo wszystko osoby, które przeglądały i które nagrywały na Douyin, to były osoby mieszkające w takich miastach jak Szanghaj, w takich miastach jak, nie wiem, Chengdu, czy nawet w trochę mniejszych miastach typu Fuzhou, ale w dalszym ciągu nie były to osoby mieszkające na wsi i w tamtym okresie też bardzo często się wskazywało właśnie to, że to Kuaishou, czyli ta aplikacja konkurencyjna dla Douyina, to jest aplikacja, z której korzystają głównie osoby ze wsi i to był bardzo duży minus tej aplikacji, bo bardzo ciężko było na tej aplikacji cokolwiek monetyzować, jako że osoby, które aplikację przeglądały, no nie miały tylu pieniędzy do wydania, co osoby, które przeglądały Douyina. Zresztą na Douyinie zaczęły pojawiać się też bardzo szybko gwiazdy. Czyli osoby, które Chińczycy chcieli oglądać w social mediach, tak? Na Douyinie bardzo szybko pojawiła się Angela Baby. Na Douyinie też bardzo szybko pojawiła się Ouyang Nana czy Dili Reba. To były osoby, które rzeczywiście bardzo szybko zdobyły ogromne miliony fanów.
Ale to jest ciekawe, bo właśnie o takim podziale polaryzacji Kuaishou, prowincja, a Douyin, bardziej duże miasta. To jest trochę krzywdzące dla Kuaishou i jednocześnie wydaje mi się, że to za bardzo stawia faktycznie ByteDance jako taką firmę, która swoje produkty kierowała do osób zamożniejszych i no lepiej wykształconych, ale ByteDance wcześniej, zanim Douyin ruszył pełną parą, miał taką wcześniejszą aplikację, która się nazywała Neihan Duanzi. Ta aplikacja została zbanowana w Chinach, gdyż treści na niej były, no właśnie, zbyt wulgarne i naruszały dobry smak i moralność.
Co tam było?
No właśnie, treści na platformach, o których mówimy, z tymi krótkimi filmikami wideo, często krążą wokół tematyki seksualności. ByteDance, i to nawet można usłyszeć w starszych archiwalnych wypowiedziach ludzi z managementu ByteDance, świadomie zmierzał w kierunku stworzenia aplikacji, która będzie bazowała właśnie na zainteresowaniu trochę tymi bardziej wulgarnymi treściami. I wracając tutaj właśnie do tej aplikacji Neihand Wanzi, ona była wprost skrojona pod te gusta. Aplikacja służyła do dzielenia się właśnie memami, filmikami i żartami, ale często o podtekście bardzo seksualnym. Aplikacja ta, jak wspomniałem, została w 2018 roku zamknięta przez Krajową Administrację Radia i Telewizji, czyli też te agencje, o których już wspominaliśmy niejednokrotnie w naszych podcastach, właśnie przez dystrybuowanie zbyt wulgarnych i niewłaściwych treści. Ta aplikacja, w ogóle co ciekawe, stworzyła wokół siebie nawet coś na wzór i kształt subkultury. Włącznie z tym, że kierowcy, którzy mieli często na samochodach naklejki właśnie z logo tego Neihand Wanzi, jako że tak, jestem fanem Neihand Wanzi, i tam była taka uśmiechnięte takie logo tej aplikacji. Oni, widząc siebie nawzajem, że no, o ten gość, no mówmy się, to byli w większości mężczyźni, że ma tę naklejkę, ten taki sticker na szybie, mieli specjalne pozdrowienie klaksonami. To było tak, że było jedno długie, takie przeciągłe trąbnięcie i potem dwa krótkie. I oni się tak pozdrawiali. No on właśnie. I wtedy wiedziałeś, o, to jest mój ziomeczek od Neihand Wanzi. No ale niestety to nie trwało aż tak długo, bo do 2018 roku, jak powiedziałem.
No to jest właśnie ciekawe, bo na niektórych chińskich aplikacjach ta cenzura już uważam, że osiąga naprawdę poziomy, które są bardzo wysokie, na przykład Xiao Hongshu, o którym my mówiłyśmy tutaj, że to jest taki trochę chiński Instagram, ma niesamowity problem z dekoltami. W ten sposób również dyskryminuje duże biusty. I jeżeli mamy dziewczynę, która ma duży biust i jest ubrana, ale ma dekolt, to zdjęcie zostanie zablokowane. Ale z drugiej strony ktoś, kto jest bardzo szczupły i jest na przykład w kostiumie kąpielowym, już niekoniecznie to zdjęcie zostanie zdjęte. Więc ten algorytm jest bardzo tutaj wybiórczy.
Ja, ponieważ lubię się przyczepić do jakiegoś tematu niezwiązanego z odcinkiem, tak jak ostatnio o tych fajerwerkach mówiłem bardzo dużo, to teraz akurat jak powiedziałem o tym trąbieniu, to może niektórzy z was nie wiedzą, ale Szanghaj, nie wiem czy jest jedynym, ale chyba był pierwszym miastem, które zabronił trąbienia i muszę wam powiedzieć, jeżeli myślicie o tym, jakby wyglądało miasto, w którym nie można trąbić, to miasto wygląda, a właściwie brzmi wspaniale.
Tak.
I dla mnie
tak.
I to w ogóle nie jest, okazuje się, że to wcale nie jest potrzebne.
Nie jest potrzebne.
Ojej, ja pamiętam jeszcze Szanghaj, jak można było trąbić i to była tragedia.
I pomyślelibyście o Szanghaju, który no według różnych pomiarów jest największym miastem na świecie. Jest miastem jednocześnie bardzo cichym.
Tak, Szanghaj jest cichym miastem, to prawda.
Jeżeli my wyjeżdżamy do innych miast, na przykład pobliskiego Nanjing, też bardzo dużego miasta, 10 milionów mieszkańców, właśnie przez ten fakt tego, że można trąbić, a znacie pewnie ci z was, którzy mieli okazję podróżować po Azji, przyzwyczajenie azjatyckich kierowców, może w Chinach to nie było aż tak jak w Indiach, gdzie się po prostu pozdrawia tymi klaksonami, czy w Kambodży, czy gdzieś właśnie w południowej Azji, ale mimo wszystko był to problem i w Szanghaju został bardzo łatwo rozwiązany, więc polecam w ogóle to legislatorom w różnych miastach, też w Polsce.
A jeżeli ktoś chce kogoś pośpieszyć, bo na przykład nie ruszył, a światło się zmieniło już na zielone, to szanghajscy kierowcy mrugają do siebie tak. Światłami.
Też trzeba zwrócić uwagę na to, że tutaj jest bardzo mało motocykli, bo jest ciężko o rejestrację na motocykl oraz na rejestrację na skuter spalinowy, który w świetle prawa też jest motocyklem tutaj. Więc tak, to też na pewno wpływa na to, że jest tutaj tak cicho, bo wszyscy tak. Jeżdżą na skuterach elektrycznych, które są praktycznie bezgłośne. Oczywiście jest to zmora pieszych, bo coś ci jedzie, może ci coś wjechać w tyłek, a ty tego nie słyszysz. No ale jeżeli chodzi o takie wrażenia czysto słuchowe, jest pięknie. Też myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na to, szczególną uwagę, że w Chinach Douyin wcale nie kojarzy się z młodymi odbiorcami, bo w Polsce, jak pomyślimy o TikToku, no to o czym myślimy? O odbiorcach w wieku, nie wiem ile, 13 lat do 18.
To jest bardzo istotne.
Tak. W Chinach Douyin nie kojarzy się w żadnym wypadku z dziećmi, no bo jak w Polsce zapytamy jakiegoś człowieka, powiedzmy 30+, hej, czy wiesz, czym jest TikTok. No dojnie. Spytamy, czym jest TikTok, no to usłyszymy jakieś takie rzeczy typu, że to młodzi ludzie, jacyś atencjusze tam siedzą i głupie filmiki nagrywają. W Chinach zupełnie to nie wygląda w ten sposób, bo na Douyinie jest wszystko. Są ludzie w każdym wieku, są ludzie, którzy, nie wiem, gotują, są ludzie, którzy pokazują jakieś sporty, którzy pokazują ćwiczenia na siłowni. Tak naprawdę Douyin mógłby być bardziej porównany z YouTube'em, gdzie tak naprawdę na świecie, na YouTubie są treści dotyczące każdego tematu.
No właśnie, bo tak jak wspominaliśmy o tym w odcinku o internecie, wydaje mi się, staraliśmy się znajdować odpowiedniki zachodnich aplikacji w Chinach i pewnie powiedzieliśmy, że YouTube, odpowiednikiem YouTube'a w Chinach jest Youku. Pewnie tak powiedzieliśmy, tak mi się wydaje, bo tak no. zazwyczaj się mówi. Ale właśnie to Youku, ja nawet ostatnio wszedłem sobie na Youku, bo coś tam chciałem akurat zobaczyć, czego nie było na YouTubie i doszedłem do wrażenia, że to Youku nie jest, może ten algorytm mi tak po prostu zasugerował, ale to są po prostu treści przygotowywane przez tylko właściwie profesjonalnych, ale nawet nie chodzi mi przez profesjonalnych, takich indywidualnych twórców, ale twórców organizacyjnych, instytucjonalnych.
Tak. Szczególnie, że teraz Youku bardzo mocno idzie w ten taki content, który oni sami produkują. Dokładnie. Jakieś takie seriale, tak, czy tak, jakieś survivale, inne.
Więc oni odpuścili tę walkę, wydaje mi się, już głównie z Douyinem i z Kuaishou, jeżeli chodzi o taką bardziej oddolną inicjatywę spontanicznych twórców.
Faktycznie, jeżeli chodzi o Douyina, to rozpiętość tych treści w Chinach jest bardzo duża. Łącznie z tym, że możemy znaleźć nawet jakieś filmiki instruktażowe nagrane przez policję, albo materiały promocyjne jakichś po prostu miejsc w Chinach, tak? Lokalne rządy inwestują w to, żeby na Douyinie promować na przykład swoje regiony. No więc Douyin jest potężną chińską aplikacją, TikTok jest potężną aplikacją cały czas chińską, chociaż obecną na rynku międzynarodowym, obecną na całym świecie. I ktoś mógłby się zastanowić, no ale dlaczego ja czy Weronika na TikToku nie jesteśmy? Znaczy, no jesteśmy, ale rzadko się tam pojawiamy. Odpowiedź brzmi, ponieważ nie możemy. Jest nam naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Mimo tego, że ByteDance jest właścicielem zarówno TikToka, jak i Douyina i te aplikacje, gdy je tylko otworzymy, to do złudzenia przypominają siebie nawzajem, wyglądają na pierwszy rzut oka przynajmniej bardzo podobnie, są one zupełnie osobnymi aplikacjami i każda z nich na innym rynku zupełnie nie jest dostępna. Jeżeli mamy międzynarodowy, niechiński App Store, z którego korzystamy. Możecie wpisywać Douyin ile wlezie, po chińsku, po angielsku, w pininie, jak wam się podoba. Nie znajdziecie tej aplikacji. I w drugą stronę, jeżeli jesteście w Chinach, macie chiński App Store, możecie wpisywać TikTok w różnych kombinacjach. Ta aplikacja wam się po prostu nie pojawi, nie uda wam się jej ściągnąć. I teraz tak, co jeżeli takie osoby jak my, na przykład mamy zagraniczne App Store, mimo tego, że jesteśmy w Chinach. Czy możemy ściągnąć taką aplikację?
Tak, możemy.
Możemy. Ja mam taką aplikację jak TikTok w swoim telefonie, co nie zmienia faktu, że nie mogę cały czas z niej korzystać. Ponieważ TikTok, w przeciwieństwie do tego, co się dzieje z innymi zachodnimi aplikacjami, takimi jak Instagram czy Facebook, nie wystarczy tylko i wyłącznie włączyć VPN-a, żeby się do tej aplikacji podłączyć i móc z niej skorzystać. Jest to o wiele bardziej zaawansowany sposób powstrzymywania użytkowników do tego, żeby korzystali z jednej lub drugiej wersji aplikacji, która polega na tym, że ta aplikacja rozpoznaje kartę SIM, którą mamy w telefonie.
Tak, zgadza się. To jest aplikacja, która jakby aktywnie blokuje użytkowników przebywających w Chinach kontynentalnych przed wejściem tam. No bo jeżeli mówimy o Instagramie, no to jest wysiłek chińskiego rządu, żebyśmy my nie mieli do tej aplikacji dostępu, ale same aplikacje takie jak Facebook czy Instagram nie blokują użytkowników.
No nie mają w tym interesu, oczywiście.
Zgadza się. Ale jako, że właścicielem TikToka jest chińska firma ByteDance, no to oni robią o wiele więcej. Oni wkładają o wiele więcej wysiłków w to, żeby osoby przebywające w Chinach nie mogły tej aplikacji otworzyć i rzeczywiście rozpoznawana jest chińska karta SIM w telefonie. Jeżeli ktoś chciałby użyć TikToka w Chinach, trzeba wyciągnąć kartę SIM i zalogować się do Wi-Fi.
Teraz jest jeszcze gorzej. Do niedawna jeszcze wystarczyło po prostu nie mieć karty SIM i włączyć VPN-a, żeby się podłączyć do TikToka. Teraz jest tak, że jak nie masz nawet karty, to i tak na TikToka nie wejdziesz, musisz mieć kartę zagraniczną. W każdym razie jest tak, że treści, które są na Douyinie i które są na TikToku się nie pokrywają. Ja mam konto zarówno na TikToku, jak i na Douyinie. To są zupełnie dwa osobne konta, na których są zupełnie inne treści. I również treści, które widzimy, są inne na każdej z tych aplikacji.
A jakie są największe różnice pomiędzy Douyinem i TikTokiem?
No właśnie, no bo jak tylko otworzymy obie te aplikacje, to na pierwszy rzut oka wyglądają one praktycznie identycznie, ale jest to złudne. Tak jak większość chińskich aplikacji, jest ona po prostu świątynią konsumpcjonizmu. To jest aplikacja, która agreguje wiele danych, która po prostu sprzęża w sobie bardzo wiele funkcji i czyni konsumpcję niezwykle prostą. Załóżmy, że oglądamy filmik, który jest nagrany w przepięknym hotelu na wyspie Hainan na południu Chin. Podoba ci się ten hotel? Nie ma problemu. Wystarczy kliknąć na filmik i od razu zostaniemy przekierowani do strony, która otwiera się wewnątrz aplikacji, gdzie możemy hotel zarezerwować.
Właśnie mi się pokazało, bo weszłam na Douyin. To, co mi się tu pokazuje, to jest taka pływająca na jeziorze, które znajduje się w pobliżu Dali, czyli jeziorze Arhai, taka łódka, która jest tak naprawdę łóżkiem takim dużym, albo taką platformą do siedzenia, gdzie jest mnóstwo poduszek, jakieś kołdry, no takie legowisko. I bardzo ładnie to wygląda, bo tu się pokazuje niebo i widać, że ci ludzie tutaj sobie tak siedzą, chillują. No i mogę tu od razu kliknąć. I pokaże
I co
mi
dalej?
Się prawdopodobnie ten hotel, tak, mogę sobie tutaj zarezerwować noc w tym hotelu przy jeziorze w Dali. I tutaj widzę, że noc kosztuje 430 juanów, jest dobry deal, bo normalnie cena to jest 1800, więc widzę, że teraz mogę tutaj sobie zarezerwować deala. O, i na dole jeszcze pokazują mi się inne filmy osób, które tam były w tym miejscu i nagrały.
Podoba ci się hotel pokazany na filmiku, sukienka, którą ma na sobie prezenterka, nie wiem, chcesz spróbować dania, które jest pokazane na filmiku, naprawdę nic łatwiejszego, jednym kliknięciem możesz zarezerwować ten wyjazd, możesz kupić zaprezentowane produkty, czy też zarezerwować miejsce w restauracji, która była na filmiku. To jest nieskończona pętla. Wiadomo, wiecie, jak wygląda TikTok na Douyinie, jest dokładnie tak samo, przesuwamy po prostu w górę. Czasem wystarczy tylko oznaczenie jakiegoś miejsca. Załóżmy, że no na przykład moja koleżanka ostatnio nakręciła filmik na bandzie i dodała go na Douyin. Po kliknięciu na lokalizację Waitan, czyli band, pojawiają nam się szczegóły, adres, filmy właśnie zrobione w tym miejscu, ale jest też taki duży czerwony przycisk z napisem Xiangqu, czyli że chcę tam iść i gdy na niego klikniemy, to nam po prostu wtedy pokaże się, co jest w tamtej okolicy, czy możemy na przykład, nie wiem, jakiś hotel, który możemy zarezerwować, restaurację, do której możemy iść w tym miejscu, także po prostu Douyin nam już tutaj ułożył cały wyjazd, co możemy zrobić, gdy przyjedziemy do Szanghaju i wybierzemy się na band.
W tym momencie wydaje mi się, że uczciwym byłoby powiedzenie, że Douyin jest w równym stopniu platformą e-commerce, co platformą rozrywkową i społecznościową. I co więcej, rozwój, dryfowanie w tę stronę e-commerce jest konsekwentne i zdecydowanie to jest model biznesowy, który przyświeca w rozwoju tej firmy. Mówiąc o różnicach pomiędzy Douyin i TikTokiem, dodałbym, że na Douyin dużo mocniej rozwinięta jest ta funkcja live streamów. Live streamy są bardzo dochodowym modelem dla twórców w Chinach, ale jednocześnie są świetną okazją dla firm do tego, żeby organizowały właśnie te streamy, które są zwyczajnie oferowaniem towaru.
Tak, to co ty powiedziałeś, że Douyin jest w równym stopniu z platformą rozrywkową, jak i platformą sprzedażową. Nie wiem, czy powiedziałabym, że to jest w równym stopniu, ale na pewno ten element e-commerce jest bardzo widoczny właśnie w formie live streamów na Douyinie. Bo o ile na TikToku również mamy możliwości robienia live streamów, na Douyinie to jest po prostu inny level i to w ogóle wygląda zupełnie inaczej. W ogóle te live streamy na Douyinie to jest prawie jak aplikacja w aplikacji. Gdy otworzymy Douyina, to w lewym górnym rogu nam się pokaże ikonka live'ów i wtedy na całym ekranie wyświetli nam się live, które też możemy te live'y jakby przesuwać w nieskończoność i tam swipe'ować. to jest tak, że jak nam się otwierają te live'y, to ten ekran jest bardzo interaktywny i tam w ogóle jest bardzo dużo opcji dla nas. Tak jak powiedziałeś, dużo ludzi w ogóle zarabia na live streamach w Chinach i też na Douyinie użytkownicy mają możliwość wysyłania takich tipów tym live streamerom w postaci takiej wirtualnej waluty, która oczywiście też jakby ci streamerzy mogą ją potem wypłacić, więc jakby wirtualna, ale jednak prawdziwa. I faktycznie płacenie streamerom w Chinach jest dużą rzeczą i jest trochę osób, które zarabiają tym na życie, ale te osoby, które widzimy na live streamach na Douyinie, to są ludzie, którzy na tipy często nie muszą liczyć, dlatego że oni są po prostu zatrudnieni jako profesjonalni sprzedażowi live streamerzy. Mhm.
Tak, zgadza się. Ja jak miałam różnego rodzaju tutaj współpracę w Chinach, to jak byłam w firmach, to te firmy mi pokazywały, hej, tu mamy taki pokój do live streamów i tu siedzi nasza pracownica i ona tam live streamuje biżuterię albo lakiery do paznokci i ona to pokazuje i potem ludzie to od razu kupują z tego live streamu.
Ten element e-commerce właśnie na tych live streamach jest bardzo wyraźnie widoczny. Te live streamy, one wyglądają identycznie do tych, które są również prezentowane na przykład na Taobao, czyli chyba najbardziej popularnej platformie do kupowania w internecie w Chinach. Często w ogóle jest tak, że to są profesjonalne studia, gdzie te modelki, prezenterki pokazują różnego rodzaju produkty, różnego rodzaju ubrania i one często mówią na przykład do 5-10 telefonów naraz i ten sam live stream jest potem widoczny na, nie wiem, 10 różnych platformach, tak? Cała idea z tymi live streamami polega na tym, że jak oglądamy ten live stream i widzimy, że pani, która przymierza różowy sweterek, ten sweterek jest bardzo fajny i bardzo chcemy go kupić, to nie ma nic prostszego, dlatego że w prawym dolnym rogu, po prostu kilka sekund po tym, jak my oglądamy ten film i jakby aplikacja widzi, że nasza uwaga została tutaj złapana, pojawia nam się okienko, które możemy kliknąć i od razu przejść do zakupu. Ale chcę wam powiedzieć, że rzeczy, które są widoczne na Douyinie, to nie są tylko, nie wiem, ubrania i gadżety. Tam jest wszystko. Na
właśnie
przykład
mi się pokazał hotpot.
No ja dzisiaj oglądałam, słuchajcie, live'a z rzeźni, gdzie pan kroił mięso, wydaje mi się, że z krowy, że to była wołowina. I można było od razu w trakcie tego live'a kupić kawałek tej wołowiny.
No tak, ja nie chcę się pastwić właśnie nad Jackiem Ma, bo on już trochę od nas dostał nieprzyjemnych komentarzy i opinii, czyli Jackiem Ma, czyli twórcą Alibaby, ale znowu to jest trochę taką jego zasługą w cudzysłowie, że tak rozpowszechniły się w Chinach te live streamy sprzedażowe, bo zanim to zrobił Douyin na taką skalę, to Jack Ma wprowadził to jako element sprzedażowy na Taobao. Już od 2016 roku bardzo, bardzo mocno to promował, mimo że w pierwszych latach, tak właśnie 2016-17, to jeszcze jakoś tak nie żarło, mówiąc kolokwialnie, w Chinach, ale no ewidentnie tutaj Taobao, znaczy Alibaba, tak, przez tę najpopularniejszą swoją platformę sprzedażową Taobao, czuło, że to w końcu dotrze do użytkowników chińskich i chińskich konsumentów i faktycznie tak się stało.
To są tyle zakupy mango na miarę XXI wieku.
Tak, w Polsce to nie zażarło aż tak bardzo jak tutaj. To jest ciekawe.
Zastanawiamy się nad tym, dlaczego Douyin i TikTok nie są identycznymi aplikacjami. Oczywiście są elementy polityczne, to jest oczywiste. Pewne treści, które pojawiają się na TikToku, nie miałyby prawa pojawić się w Chinach. Natomiast można też mówić o zupełnie innych obszarach, które odróżniają te dwie aplikacje i w ogóle świat internetu, w sensie twórców i konsumentów w Chinach i na Zachodzie. Jednym z nich jest to, że aplikacje chińskie są moim zdaniem dużo bardziej przyjazne twórcom. Zarówno w obszarze wspomagania i dawania im narzędzi do tego, żeby tworzyli treści, ale także, żeby na nich zarabiali. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
Tak, zgodzę się z tobą zdecydowanie. W ogóle model na przykład właśnie płacenia za live streamy, czy w ogóle wysyłania tipów twórcom na takich, nie wiem, platformach jak Bilibili, to jest coś, co w Chinach jest bardzo powszechne. Na takiej platformie jak Xiao Hongshu na przykład co tydzień są robione jakieś challenge, które jeżeli na przykład dodamy post z danym hashtagiem na dany temat, to ta platforma może nam wypłacić wtedy też jakąś pieniężną nagrodę. W Chinach o komforcie twórców i o tym, żeby oni faktycznie byli za swoją pracę nagradzani, myśli się dużo, no bo tak naprawdę to te treści tworzone przez tych twórców, dokładnie, to jest to, co trzyma użytkowników na tej platformie, tak? Więc każda z tych platform liczy na to, żeby mieć jak najwięcej i jak najwyższej jakości twórców.
No i też dochodzi do tego element, który jest obecny nie tylko w Douyinie, ale też w innych chińskich aplikacjach, czyli tego, że wewnątrz tych aplikacji istnieje dużo narzędzi, które ułatwiają edycję filmów i osiąganie ich jak najlepszej jakości, co jest jednak dużo rzadsze i ma dużo mniejszą skalę w przypadku aplikacji i platform społecznościowych na Zachodzie.
Na pewno to, co ja uważam, że jest fantastyczne i to jest na większości chińskich aplikacji, to jest możliwość automatycznego generowania napisów do wideo. Ten mechanizm rozpoznawania mowy jest genialny, radzi sobie świetnie i działa zarówno po chińsku, jak i po angielsku.
Więc to na pewno byłby jeden z tych elementów, dlaczego Douyin i TikTok nie są takie same. Być może TikTok faktycznie będzie ewoluował w stronę bardziej komercyjnej platformy, czy nawet właśnie no w sensie tym sprzedażowym, nie tylko reklam, ale bezpośredniego nawet sprzedawania dóbr. Nie jest to wykluczone. Natomiast wydaje mi się, też takie głosy dochodzą z takich bardziej insiderskich środowisk, chociażby dziennikarskich, że ByteDance zdecydowanie chciałby, żeby TikTok miał więcej użytkowników. Oni zdają sobie sprawę z tego, że tam są jeszcze spore rezerwy, więc zanim potencjalnie zniechęcą treściami zbyt komercyjnymi, zbyt nastawionymi na sprzedaż potencjalnych użytkowników, no to chcą zbudować dalej tę bazę.
Ja w ogóle bym dodała, że w Chinach social media i platformy sprzedażowe to jest coś, co idzie ręka w rękę. I o ile na Zachodzie zwykle mamy do czynienia z no jednak separacją tych dwóch rzeczy, tak? Że mamy platformy, które są social mediami, na których pewne produkty mogą być na przykład reklamowane, ale musimy jakby wyjść na zewnętrzną platformę, żeby je kupić. I mamy osobne aplikacje do kupowania rzeczy. Tak w Chinach te dwa elementy bardzo często są łączone. Taobao, które jest przede wszystkim platformą sprzedażową, jest w jakimś sensie też platformą rozrywkową i medium społecznościowym. Mhm. I też możemy je scrollować w nieskończoność i oglądać zdjęcia i filmiki. Xiao Hongshu jest nie tylko chińskim Instagramem, ale jest również platformą sprzedażową. To w Chinach jest dość popularne rozwiązanie.
To jest ciekawe. Właśnie ta taka lekkość tranzycji, jeżeli chodzi o Douyin z tej platformy stricte rozrywkowej, takiej jak TikTok i społecznościowej, w platformę no, zdecydowanie bardziej sprzedażową, która idzie w stronę e-commerce, w dużej mierze, tak mi się wydaje, może wynikać z tego i być w pewnym sensie odzwierciedleniem w ogóle tego, jak wygląda przestrzeń publiczna w Chinach. Mówimy właśnie o miastach, w których od lat 90. biznes i kapitał właściwie w sposób niekontrolowany zawładną miastami. I powstawały centra handlowe, biurowe i marginalizowały przestrzeń publiczną, po prostu wzierały się w tę przestrzeń publiczną i umówmy się, tutaj nie istniało takie zjawisko jak świadomość mieszkańców, którzy mówiliby hola hola, ale byśmy chcieli na przykład tutaj ten skwerek mieć. Albo na przykład no, ta ziemia fajnie, żeby była na park. Jeżeli takie pomysły w chińskich miastach się pojawiają, to mówimy naprawdę o ostatnich latach i o dużych miastach, które już osiągnęły pewien stopień rozwoju i mogą w zupełnie inny sposób myśleć o swojej polityce urbanistycznej. Coś, na co na przykład, no wiem, że ty, Nadia, zwracałaś uwagę w swoich relacjach, te tańczące starsze panie na skwerkach przed centrami handlowymi. Dla mnie to jest trochę takie ucieleśnienie chińskiego internetu. W sensie ludzi, którzy szukają tego wytchnienia, rozrywki, ale trochę nie mają gdzie jej znaleźć i siłą rzeczy wpadają w tę przestrzeń konsumpcji, z której zwyczajnie w Chinach nie ma ucieczki. Te reklamy, które są po prostu w windach, w blokach, w mieszkaniach prywatnych, tak jak u nas. Często nawet są wyświetlacze z głosem, gdzie te reklamy lecą non-stop. Więc wydaje mi się, że podobne poniekąd zjawisko takiego oswojenia i łączenia tych światów rozrywki, sprzedaży, handlu nastąpiło. Dlaczego tak łatwo Chińczykom jest relaksować się, jednocześnie obcując non-stop z konsumpcją, to myślę sobie o tym, że poniekąd oni są oswojeni tym też w tej przestrzeni fizycznej chińskich miast.
Tak, tak. Ja myślę, że tutaj warto się odnieść do naszego poprzedniego odcinka, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak reklamowane są operacje plastyczne, czy pożyczki na śluby, czy pożyczki cmentarne. Chodzi o to, że rynek reklam jest w Chinach bardzo słabo regulowany. I mówiliśmy już to wiele razy, może wam się wydawać, że w Chinach rząd wchodzi z butami wszędzie, ale to nie jest prawda. Bardzo wiele obszarów w Chinach jest bardzo słabo regulowana i potem...
Jest kontrolowana pieniądzem.
Tak. Potem mamy takie kwiatki właśnie, jak mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, że przychodzi ktoś, kto chce zrobić reklamę i mówi, jesteś brzydki i biedny, zrób operację. Tak samo jest to w internecie. To nie jest uregulowane w bardzo wielu obszarach i potem mamy reklamy wszędzie. Mamy stream, po czym jest reklama, link do produktu z prawej, z lewej. Tutaj możesz dać tipa twórcy, tutaj możesz dać to i nie da się od tego uwolnić. No tutaj potrzebne są jakieś regulacje.
Zgadzam się i co jest niezwykle istotne w tym kontekście, to fakt, że firmy operujące w chińskim internecie są niezwykle sugestywne i bezpośrednie w technikach sprzedażowych, a na dodatek mają niezwykle rozwinięte algorytmy, które pozwalają dopasowywać oferowany produkt czy usługę do naszych potrzeb. Regulacje są więc jak najbardziej potrzebne właśnie w obszarze kontroli algorytmów. W ramach nowej fali prawodawczej przyjmują one różne formy. Jeśli chodzi o sam Douyin, Kuaishou czy inne platformy, na których możemy w nieskończoność oglądać krótkie filmiki, to bardzo istotną inicjatywą polityczną jest wydany we wrześniu, dosyć ogólny w swojej treści, 3-letni plan, który ma być drogowskazem dla urzędników i samych firm w obszarze używania algorytmów w internecie. Z kolei miesiąc wcześniej, w sierpniu, pojawił się także draft regulacji do konsultacji społecznych, który zawiera propozycje bardziej konkretnych przepisów. W realizację planu regulacji algorytmów zaangażowanych jest wiele agencji i resortów, ale na jej czele stoi Centralna Administracja Cyberprzestrzeni, która jest absolutnie kluczowym gremium w kontekście regulacji internetu w Chinach. Podlega ona bezpośrednio komisji, na czele której stoi sam prezydent Xi Jinping. Regulacje te, jak to bywa w chińskiej specyficznej rzeczywistości legislacyjnej, są często mocno rozproszone, wprowadzane różnymi trybami i tempem. Są także ogólne w swojej treści, co często dzieje się w przypadku regulacji internetu. Przerzucają one ciężar znalezienia rozwiązań technologicznych, które zadośćuczyniłyby prawu, na same firmy. Jak nowe regulacje dotkną ByteDance i inne firmy z pogranicza rozrywki i konsumpcji? Przede wszystkim rekomendacje na bazie algorytmów nie powinny doprowadzać użytkowników do nadmiernej konsumpcji czy uzależnienia od oglądanych treści. A mówimy o dużym problemie, gdyż w przeciągu ostatnich 3 lat średni dzienny czas oglądania krótkich filmów wzrósł z 76 do 125 minut. ByteDance wprowadza więc 5-sekundowe komunikaty pomiędzy filmikami dla użytkowników korzystających z aplikacji zbyt długo. Nie możemy tych komunikatów przewinąć, a sugerują one potrzebę odłożenia telefonu. Poza tym Douyin już wcześniej wprowadził limity w czasie, jaki mogą na platformie spędzić nieletni poniżej 14 roku życia. Obecnie jest to 40 minut dziennie, jedynie pomiędzy godzinami 18 a 22. Dodatkowo, na gruncie omawianych regulacji, użytkownicy powinni mieć wpływ na to, co jest im polecane. przepisy nie precyzują tego, co budzi spore niejasności w zakresie tego, jak faktycznie będzie to wprowadzane w życie, tutaj nakładają się szersze problemy dyskusji nad tą kwestią, która jest także obecna chociażby w Unii Europejskiej, a mianowicie tego, na ile algorytmy są wytłumaczalne dla użytkowników i do jakiego stopnia możemy wyważyć potrzebę informowania o tym, w jaki sposób dobierane są dla nas rekomendowane treści, a tym, jak faktycznie aplikacje mogłyby taką funkcję i wyjaśnienie zawrzeć w swoich platformach. Oczywiście, mówiąc o algorytmach w Chinach, musimy także pamiętać o tym, że mają one również pełnić określoną funkcję polityczną i propagandową. I nowe regulacje także do takiej konieczności się odwołują. Na pewno problemem w kontekście egzekwowania przepisów jest to, że póki co maksymalna kara za ich złamanie wynosi 30 tysięcy RMB, czyli około 18 tysięcy złotych, co nie będzie dotkliwą karą dla Bidens czy innych gigantów. Problemem jest fakt, że limity kar finansowych za tego typu naruszenia przepisów gospodarczych zostały ustalone w 1996 roku. Od tamtego czasu zmieniła się zarówno wartość juana, a także kategorie naruszeń. Dla sprawniejszego egzekwowania przepisów z pewnością konieczne będzie podniesienie tego progu. Generalnie wspomniane regulacje wpisują się w szerszy trend wzmocnienia ochrony danych osobowych w Chinach, który jest już zauważalny nawet przez nas jako użytkowników chińskich aplikacji. Chociażby przez fakt, że pytają nas one o zgodę na dzielenie się danymi czy śledzenie aktywności, co wcześniej nie miało miejsca. Na pewno obserwowanie tego, jak rozwinie się sytuacja w obszarze regulacji algorytmów w Chinach i ich wpływu na konsumpcję w internecie, będzie na pewno niezwykle interesujące i my sami będziemy do tego tematu jeszcze wracać. Ja mogę powiedzieć tutaj ze swojej strony o pewnym zjawisku, które często pojawia się właśnie w kontekście wprowadzenia nowych regulacji mających zmieniać, transformować przestrzeń mediów społecznościowych w internecie, a mianowicie jest to ograniczanie seksualności, nadmiernej seksualności i niemoralności treści. Proszę pamiętać o tym, że Chiny są krajem, gdzie chociażby pornografia jest nielegalna. Pornografia jest nielegalna. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, mocnym jednak elementem wielu tych platform z krótkimi filmikami była pewna wulgarna treść. I to do pewnego stopnia cały czas ma miejsce. Jest to w pewien sposób zjawisko obecne w literaturze, które określa się ekonomią hormonalną, ale już tutaj spieszę, żeby to doprecyzować, żeby nie być źle zrozumianym. Chodzi o wykorzystywanie faktu i ten fenomen był obecny przede wszystkim na początku lat 10., czyli 2010, 11, 12, 13, 14. Później on właśnie tymi kolejnymi aktami starał się rząd mocniej kontrolować ten obszar i trochę wygaszać ten nadmierny temperament seksualny objawiający się w twórczości internetowej. W jaki sposób ta ekonomia hormonalna funkcjonowała i co wykorzystywała? Tutaj warto przypomnieć sobie to, że w Chinach bardzo wielu mężczyzn jest samotnych. Czy to ze względu na politykę jednego dziecka, która, to mówiliśmy w odcinku pierwszym o polityce demograficznej Chin, która w przypadku konserwatywnego światopoglądu chińskich rodzin sprawiała, że preferowali oni urodzenie syna, jeżeli miało być to jedyne dziecko, ale też na to nakłada się chociażby to, że mężczyźni częściej są tymi pracownikami, migrantami.
No oczywiście, że tak, to jest kwestia migracji. No, zwykle to mężczyzna wyjeżdża do miasta, zostawia rodzinną miejscowość i jest sam tutaj.
Tak, no jest większe zapotrzebowanie właśnie pracę fizyczną mężczyzn jako pracowników migrantów. Tak, te statystyki się mniej więcej układają z tego, co pamiętam, mniej więcej 60 kilka procent pracowników migrantów to są mężczyźni, 30 parę to są kobiety. Wielu z tych mężczyzn mieszka samotnie. Mówimy o grupie 50 milionów mężczyzn, może nawet większej. I inkorporowanie tych subtelnych treści erotycznych, seksualnych do treści rozrywkowych czy komercyjnych kapitalizowało w pewien sposób samotność tych mężczyzn. Ja oczywiście nie mówię, że tylko ten jeden fenomen sprawił, że w taki, a nie inny sposób wyglądały chińskie media społecznościowe, przede wszystkim te właśnie krótkie filmiki czy streamy sprzedażowe, ale no jest to pewna ciekawostka w tym kontekście. Jeżeli w ogóle mówimy o prowadzeniu większych regulacji cenzurujących treści w internecie, na pewno taką sporą dynamikę w tym względzie można zaobserwować od roku 2017. Tutaj w tym zakresie główną rolę wiodły już wspomniane wcześniej Krajowa Administracja Radia i Telewizji oraz Ministerstwo Kultury. Cenzurowano wiele aplikacji streamingowych z grami, z influencerami i mam wrażenie, że ze względu na piętrzące się trudności w tym, jakie treści mogą być oferowane w internecie, taką bezpieczną i stabilną formą rozrywki stały się streamy zakupowe. Nie mówię, że akurat to jest celowy zabieg władz, żeby je promować, ale w tej ograniczającej się przez regulacje przestrzeni swobody wyrazu aplikacje, które mieszają treści sprzedażowe z rozrywkowymi, czują się doskonale. Myślę, że w ogóle dla was pewnie ciężko wyobrazić sobie, że można wejść na Allegro czy na Amazona tak po prostu, żeby sobie popatrzeć na te aplikacje.
A można.
Natomiast taka platforma jak Taobao, nie mówiąc już o Douyin, która jakby w ogóle wychodzi z tej pozycji aplikacji rozrywkowej i zmierza w stronę aplikacji e-commerce, natomiast w przypadku Taobao to jest stricte aplikacja sprzedażowa, ale mimo wszystko zaobserwujemy tam bardzo dużą inwencję twórczą sprzedawców i ta platforma to promuje. I na tej aplikacji naprawdę można spędzać długie minuty i nawet godziny, obserwując po prostu content, który jest miły dla oka, nawet jeżeli niekoniecznie chcemy coś kupić.
No dobrze, porozmawiajmy trochę o takiej bardziej ludzkiej twarzy ByteDance, no bo fajnie się mówi o sukcesie aplikacji, o tym, ile ma użytkowników i tak dalej, no ale pamiętajmy, że w tej firmie pracuje bardzo dużo ludzi, zarówno w Chinach, jak i za granicą, którzy przyczyniają się do jej sukcesu. W odcinku o pracy opowiadaliśmy wam już o realiach pracowania w chińskich firmach technologicznych, no i również tragediach, które miały tam miejsce. Jak możecie się domyślać, pracowanie w takiej firmie jak ByteDance, no jest to atrakcyjny pracodawca, dlatego że to jest firma, która jest duża, bardzo szybko się rozwija, no ale jednak praca w takiej firmie ma swój koszt. W Chinach ostatnio mieliśmy do czynienia z dużymi zmianami, jeżeli chodzi o warunki pracy. Po kilku tragicznych zgonach związanych z nadmiernie długimi godzinami pracy, na przykład niektórzy pracownicy Pinduoduo informowali, że pracują ponad 300 godzin miesięcznie, chiński rząd coraz bardziej zaczął na to zwracać uwagę i przyszedł moment, w którym postanowił w jakiś sposób rozprawić się z korporacjami i poprawić warunki pracy ludzi w Chinach. I tak 27 sierpnia tego roku Sąd Najwyższy uznał Zhou Liu za nielegalne, ograniczając nadgodziny do 36 godzin w tygodniu. Przypomnijmy tylko, że Zhou Liu oznacza dosłownie 996. Używa się tego w odniesieniu do standardu pracy od 9 do 9 przez 6 dni w tygodniu. No i w obliczu tej narastającej presji regulacyjnej chińskie firmy technologiczne oczywiście rewidują swoje polityki, rewidują godziny pracy, które się pracownikom oferuje. No i tak właśnie w lipcu tego roku platforma krótkich filmów wideo Kuaishou, o której też właśnie wspominaliśmy, zakończyła taki układ zmian nazywany Wielkim Tygodniem i Małym Tygodniem. I niedługo potem również ByteDance, Meituan i firma Vivo też poszły w ślady Kuaishou. O co chodzi z Wielkim Tygodniem i z Małym Tygodniem? To jest system, w którym pracownicy dostawali pełen wolny weekend, nie w każdym tygodniu, tylko co 2 tygodnie. Czyli to było tak, pracujemy 6 dni, potem pracujemy 5 dni, potem pracujemy 6 dni, potem pracujemy 5 dni i tak w kółko.
Mówiliśmy o tym też w odcinku o pracy, że chiński kodeks pracy, podobnie do polskiego, wskazuje, że nie można, to jest jakby standardowy wymiar pracy i normowanych godzin, nie powinien wynosić więcej niż 8 godzin dziennie. Więc jak w ogóle to 9-9-6 było możliwe, to poniekąd, tak jak powiedziała Nadia, takie praktyki jak stosował Kuaishou, ale nagminne w przypadku chińskich firm technologicznych było stosowanie pewnego rodzaju zabiegów, które nie brzmiały wprost jak praca, ale tak naprawdę pracą były. Jakieś spotkania poranne, warsztaty w trakcie lunchu i w ten sposób zmuszano pracowników do tego, żeby pozostawali w biurze dłużej i wyrabiali te no nieludzkie godziny pracy. Co ciekawe, zaczęły właśnie, no mniej więcej od roku, pojawiać się coraz częstsze dyskusje w środowiskach prawniczych, między innymi w Chinach, o tym, że być może należałoby wprowadzić definicję tych chociażby spotkań porannych czy warsztatów w trakcie lunchu w kodeksie pracy. To trochę pokazuje to, jak w Chinach sądy są niezdolne do tego, żeby no realnie wpływać na rzeczywistość, w tym przypadku pracowników, gdyż umówmy się, w Polsce, gdyby taka sytuacja zaszła, sądy z łatwością mogłyby powiedzieć, że istniejące przepisy wystarczą do tego, żeby stwierdzić, że praca w formie tych dodatkowych spotkań jest naruszeniem no właśnie tego 8-godzinnego dnia pracy. W Chinach zmiana w tym obszarze dokonać się mogła dopiero wtedy, kiedy pojawiła się wola polityczna. I ta decyzja sądu, ten wyrok sądu, o którym wspomniała Nadia, jest właśnie pokłosiem decyzji politycznych.
Tak czy siak, niektórzy nazywają to zwycięstwem chińskich pracowników, ale pojawia się również sporo głosów krytyki. I są głosy, które mówią, że to w ogóle nie jest rozwiązywanie problemów, tylko to jest rozwiązywanie symptomów. I to nie jest tak, że Chińczycy kochają się zacharowywać. Ludzie młodzi w Chinach są absolutnie świadomi tego, że to jest toksyczna kultura pracy i że pracują długie godziny i że nie mają kompletnie czasu na to, żeby się rozwijać, rozwijać swoje pasje i ich work-life balance jest po prostu nieistniejący, ale cały czas jednak decydują się świadomie na to, żeby to wytrzymywać, dlatego że w ten sposób mogą po prostu zarobić więcej pieniędzy. I jakby na nich jest po prostu bardzo duża presja związana z tym, że właśnie muszą kupić mieszkanie, kupić samochód, opiekować się rodzicami. To ich do tego popycha.
Tak, myślę, że warto tutaj też wspomnieć o naszych innych odcinkach. Przesłuchajcie sobie odcinek o nieruchomościach, przesłuchajcie sobie odcinek o zmianach w systemie edukacji i tak dalej, bo to są rzeczy, na które ci ludzie muszą zarobić pieniądze. I myślę, że to daje właśnie taki bardzo szeroki obraz tego, co się tutaj dzieje. I rzeczywiście, no to są tylko symptomy. Zakazanie tego dziodziolio będzie prowadziło do tego, że ci ludzie nie będą w stanie zarobić na te korepetycje dla dzieci, nie będą w stanie zarobić na to mieszkanie. Skąd mają wziąć na to pieniądze?
Po wprowadzeniu tych zmian, czyli skończeniu z tym systemem wielkich i małych tygodni, w przypadku Bidens to może spowodować obniżenie pensji pracowników o nawet 20%. Bo w systemie, który oni stosowali wcześniej, właśnie to 20% pensji pracowników to było wynagrodzenie za nadgodziny, za tak naprawdę rutynową pracę, którą ci ludzie wykonywali w niedzielę. Spółka nie podała, czy podniesie pensję, jakby wyrówna te różnice, no ale są duże szanse, że to się nie stanie i faktycznie wynagrodzenie tych ludzi zostanie obniżone.
Co jest ciekawe, wielu pracowników nawet narzeka na to, że nie mogą już pracować w tym systemie Jiujiulio, bo tak naprawdę oni muszą robić tyle samo za mniej. Po prostu teraz wymagana jest od nich jakaś po prostu nieosiągalna efektywność pracy.
Tak.
A wcześniej po prostu, tak jak mówisz, oni mogli dostać przynajmniej pieniądze za nadgodziny, no i posiedzieć dłużej w biurze.
Tak.
Tak, szczególnie, że to siedzenie w biurze to tak, no zdarzało się, że to było takie ściemnianie po prostu. Grali sobie w gierki, siedzieli do tej 11-12 w pracy, nie było już menadżera, więc oni sobie grali w Wangzhe Rongyao na przykład.
W czerwcu Biden zrobiło w ogóle ankietę wśród swoich pracowników dotyczącą właśnie tego przewidywanego zniesienia dużych tygodni i sugerując tym samym, że to spowodowałoby obniżkę płac. I w tej ankiecie 30% pracowników odpowiedziało, że wolałoby zachować dłuższe godziny pracy i swoje obecne wynagrodzenie.
Jest to smutne.
Jest to smutne.
Toksyczna kultura pracy, ona jest trochę elementem eksportowym Chin i Biden jest oczywiście firmą, która jest obecna jako pracodawca również w innych krajach, nie tylko w Chinach. Zatrudnia ludzi do pracy nad TikTokiem. Zagraniczni pracownicy również skarżą się na tą kulturę pracy, na długie godziny, na mnóstwo obowiązków, na pracę w weekendy.
No to ja zostałam ściągnięta na TikToka przez pewnego Polaka, który pracował właśnie w ByteDance w TikToku, tutaj w Szanghaju, już tam nie pracuje, ale pracował przez pewien czas, no i on do mnie napisał właśnie maila, czy ja bym chciała wejść na TikToka i pamiętam, że właśnie jak się poznaliśmy, no to raz na parę tygodni wychodziliśmy sobie razem tak na jakiś tam obiad w dzień wolny i co prawda, no ten chłopak nigdy nie mówił, że jest coś nie tak, ale ja pamiętam dokładnie, że zdarzały się takie sytuacje, że na przykład wychodziliśmy na lunch, po czym o godzinie 17 w sobotę słyszałam, że dobra, to dzięki za lunch, już spadam, bo jeszcze muszę wpaść do biura, bo coś tam jest jeszcze do zrobienia, więc no to mi wtedy już dało trochę do myślenia, że rzeczywiście to musi być praca, która wymaga od ciebie praktycznie bycia w tej pracy przez cały czas.
No, tak jak Nadia też mówi o eksportowaniu tego modelu w ramach tych firm, które operują za granicą, zatrudniają pracowników z zagranicy do siebie, to też istnieje taki model eksportu, ale w trochę innej formie, z czym ja się zetknąłem i słyszałem o tym, że firmy zagraniczne, no czy z sektora doradztwa, prawnego i tak dalej, rezygnują ze świadczenia usług dla chińskich klientów, ponieważ ci są tak rozpuszczeni w cudzysłowie, faktem tego, że w Chinach każda usługa może być dla nich wykonana natychmiastowo.
Tak, jeżeli tak. Jeżeli tego, jest dostępne
jeżeli
cały
tego
czas.
Dnia, jeżeli tego dnia, nawet po południu, zgłosisz zapotrzebowanie na taką i taką usługę, to nie ma dyskusji o tym, że no, ale dzisiaj, no tak, no kończymy
nie,
pracę o tej
Chinach...
godzinie. Nie, to ma być zrobione dzisiaj. W ogóle nie... To co? No to trzeba zostać dłużej w biurze.
Nie ma w ogóle, znaczy zaczynając od tego, że jest jakby różnica w formie komunikacji, bo w Chinach relacje biznesowe są dużo mniej formalne
oczywiście,
niż na Zachodzie.
Jasne,
i często to komunikują
dobra,
się ludzie
uwaga.
Na WeChacie, a do WeChata jesteśmy podpięci cały czas. Więc
jasne,
to nie jest tak, że ja wychodzę z biura, zamykam laptopa i mam dostępu do maila. Na WeChacie jestem 24 godziny na 7 i tak się dużo spraw załatwia.
Tak,
to
i ludzie piszą
granice,
o drugiej w nocy, że hej,
tak,
na jutro ma być to i to do zrobienia. Też. Często na chińskich social mediach, jak sobie przeglądam jakieś Xiaohongshu czy coś takiego, to pojawiają się właśnie wpisy od Chinek i Chińczyków, którzy mieszkają za granicą i na przykład narzekają na to, że są w Stanach Zjednoczonych i jeżeli zamawiają sobie szyfu, żeby on przyszedł naprawić klimatyzację, to on przychodzi za 3 dni. No ale właśnie no, to jest ta konsekwencja tego, że w Chinach wszyscy ciągle pracują i jak zamówisz szyfu, żeby on przyszedł ci teraz, to on przyjdzie za pół godziny.
Dokładnie.
Tak. Więc to jest na pewno jedna część kontrowersji, która Biden otacza, ale no nie na tym koniec.
Zgadza się, nie na tym koniec. Ogólnie mówiliśmy o tym, że Biden ma swoje filie za granicą i rzeczywiście ludzie na Zachodzie nie chcą pracować w takich firmach jak Biden, nawet jeżeli te firmy oferują bardzo wysokie wynagrodzenia. I ja, zarówno ja, jak i Nadia czytałyśmy pewien artykuł, gdzie było bardzo dużo wypowiedzi osób z rynku angielskiego, z rynku z Wielkiej Brytanii, które mówiły, że prowadziły rozmowy na temat zatrudnienia albo już nawet odrzuciły oferty zatrudnienia w Biden właśnie dlatego, że te warunki wydawały się po prostu zbyt takie drastyczne, wymagające właśnie. Na przykład ktoś powiedział, że bardzo szybko zerwał z nimi rozmowy, bo okazało się, że nie mają tam w ogóle czegoś takiego jak elastyczne godziny pracy. Czyli masz być od tej do tej, siedzieć w biurze, ale niestety to jest chyba trochę takie azjatyckie, że masz te godziny wysiedzieć.
Tak. Tak, mówiliśmy o tym, tak samo jest na uczelniach. To nie jest tak, że tutaj dużą uwagę przykłada się do efektywności pracy, ale zdecydowanie do tego, żeby być i w razie czego móc jakąś usługę czy jakąś pracę wykonać.
Tak, i to nie jest choroba tylko Chin, ale również na przykład Japonii czy Korei Południowej, gdzie właśnie trzeba wysiedzieć te godziny i bardzo często ludzie ściemniają. Tutaj ktoś gra w gry w biurze do 11 i co?
To też w mojej rzeczy. Poprzedniej pracy to tam dziewczyny w ciągu dnia pracy normalnie sobie robiły hotpot, miały garnek na hotpot, kupowały wszystkie składniki i 2 godziny jadły.
No to jest takie chińskie tak, właśnie tak. bardzo.
Pracy w biurze.
A czy ktoś z was może wie, jakie są plany na przyszły rozwój Douyina?
Jeżeli chodzi o rozwój Douyina, to tak jak wspomnieliśmy, oni konsekwentnie zmierzają ścieżką coraz mocniejszego wyeksploatowania funkcji e-commerce w swojej działalności. Natomiast problemem jest to, że na tych live streamach oni sprzedają głównie rzeczy, które są oferowane za pośrednictwem czy to JD, czy Taobao.
Tak.
Więc oni na pewno będą chcieli wzmocnić własną platformę sprzedażową, bo w tym momencie zbyt duża część zysków ucieka do ich konkurentów. Mm-hmm. Oni od początku tego roku wprowadzili też swoją funkcję płatności. Oczywiście ona nie jest nawet blisko jeszcze Alipay czy WeChata, więc to są na pewno te elementy, które oni muszą wzmocnić, jeżeli chcą konkurować z tymi gigantami, czyli Alipay, Alibabą i WeChat, a na pewno są do tego usposobieni i są firmą, która realnie może zagrozić monopolowi tej dwójki.
Jeżeli uda im się ominąć te dwa etapy, czyli będą mieli swoje własne płatności i będą mieli swoją własną platformę sprzedażową, a nie tak jak teraz mini programy JD i Taobao, no to jest gigant.
Pytanie, czy pozwoli na to rząd?
Dokładnie. To jest właśnie rzecz, o której chciałem powiedzieć, bo oczywiście oni ewidentnie mieli taki plan, żeby przeistoczyć się w tę kolejną giga aplikację. Natomiast, tak jak Weronika zauważyłaś, rząd jednak no
teraz jest tendencja
bardzo
rozbijania.
Bardzo mocno tak przyhamowuje te ambicje. Więc to może okazać się poważnym problemem. Natomiast tak, no Biden jest bardzo ambitną firmą, więc wydaje mi się, że dalej będzie eksplorował
no i na razie z rządem żyje dość dobrze,
te możliwości.
Więc...
To prawda. Jeżeli chodzi o samą funkcjonalność platformy Douyin, oni trochę z niepokojem patrzą na aplikację, o której też wspominaliśmy wcześniej, czyli Xiaohongshu, czyli taki chiński Instagram, który oferuje właśnie bardziej niż te krótkie filmiki możliwość dodawania zdjęć i też wiadomości tekstowych. Wiem, że Douyin będzie się starał zmierzać w taką stronę, żeby także mieć ten element dodawania zdjęć i wiadomości tekstowych. Jest to w ogóle ciekawe też w szerszym kontekście także implikacji potencjalnych dla TikToka, bo wiemy, teraz się sporo mówi o tym, że Facebook, że Instagram, teoretycznie jest to już zmierzch pewnej ery. W tym kontekście na pewno Bidens jest ciekawą firmą do obserwowania, bo jeżeli faktycznie udałoby mi się wprowadzić coś na podobieństwo Xiaohongshu, czyli takiego faktycznie chińskiego Instagrama, i stworzyliby odpowiednie algorytmy, obudowali to tymi algorytmami, obudowali to tym machine learning, tak jak to zrobili w przypadku Douyina przed ekspansją za granicę z TikTokiem, no to myślę, że oni też mogą stać się alternatywą i konkurencją dla Instagrama w przyszłości.
Ja uważam, że jeżeli chodzi o rynek chiński, to ByteDance nie ma co się obawiać Xiaohongshu, może się inspirować Xiaohongshu, ale Xiaohongshu ma jeden bardzo duży problem i tym problemem jest to, że tam zdecydowana większość użytkowników to są kobiety. I to naprawdę, ja teraz nie powiem wam z głowy, co to jest za liczba, ale pamiętam, że te statystyki są wręcz szokujące, że tam chyba coś koło 90% użytkowników to są kobiety. Natomiast aplikacja, której mogą się bać, ponieważ ona już ma na przykład takie rzeczy jak swoje własne płatności, to jest Taobao, bo Taobao ma ambicje, żeby rozwijać się jako medium społecznościowe. I moja koleżanka, która jest chińską KOL, czyli taką full-time influencerką, zarabia na życie w ten sposób, że publikuje treści właśnie między innymi na Xiaohongshu, ona została zaproszona na Taobao, żeby być tam twórcą za pieniądze. W tym momencie Taobao szuka takich KOLs, szuka takich influencerek, influencerów i płaci im pieniądze za to, żeby oni tworzyli treści na Taobao.
To o czym mówimy, o tym jak wygląda rzeczywistość korzystania z mediów społecznościowych w Chinach, jest nie tylko ciekawostką o tym kraju, ale wkrótce może być też rzeczywistością w Europie czy Stanach Zjednoczonych. A to dlatego, że ByteDance inwestuje bardzo duże środki w rozwój międzynarodowej platformy sprzedaży internetowej. Można więc z łatwością połączyć te kropki, tak aby odtworzyć obraz planu ByteDance na rozwój TikToka, który ma przebiegać właśnie na modłę Douyina. Alibaba z kolei coraz mocniej ukierunkowuje rozwój Taobao w stronę platformy społecznościowej. A po drugiej stronie Pacyfiku także Amazon stworzył swoją własną platformę, czyli Amazon Spark. Po ruchach tych gigantów widać więc dążenie do zacierania granic pomiędzy handlem a rozrywką i interakcjami społecznościowymi w internecie. Jeśli miałbym tylko pokusić się o komentarz i swoją subiektywną opinię w obszarze tego, kto może wyjść zwycięsko z takiego starcia Amazon kontra Taobao lub ByteDance, to mam wrażenie, że chińskie firmy mają w tym zakresie i większe doświadczenie, i lepsze wyczucie potrzeb sprzedawców. Sam spotkałem się chociażby z opiniami właśnie sprzedawców, którzy mówili, że Amazon jest trochę jak supermarket, gdzie wyeksponowany jest głównie szyld Amazona, a sprzedawcy są niejako dostawcami towaru, gdzie z drugiej strony Taobao jest bardziej jak galeria handlowa operowana przez Alibabę, ale gdzie sprzedawcy mają większą swobodę w kreowaniu własnej marki sprzedażowej.
Pamiętajcie o tym, że mamy Patronite, na który możecie wpłacać pieniądze. Za 25 zł jest briefing Piotra w formie audycji do słuchania, więc polecamy ten próg, bo chcemy, żeby Piotr robił ten briefing.
Tak.
Nie na marne.
Tak, tak. No chciałbym, żeby ten briefing docierał do jak największej liczby słuchaczy. I oczywiście no, będzie nam ogromnie miło, jeżeli dołączycie do społeczności Małopowiedziane i zostaniecie naszymi patronami.
A naszym obecnym patronom chcemy bardzo serdecznie podziękować za wspieranie naszej twórczości.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.